Jezus tak jakby tutaj się pojawia z uczniami przy okazji. Jeszcze może właśnie dwa słowa na ten temat, zanim przejdziemy do kwestii wina. Najpierw na tym weselu jest matka Jezusa. To też możemy odczytać, moi drodzy, w taki symboliczny sposób, bo jeżeli widzimy tutaj w tym obrazie wesela rzeczywistość przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem, to Maryja tutaj symbolizuje wszystkich tych wiernych przymierzu, wszystkich, można powiedzieć, tę resztę Izraela, tych, którzy oczekiwali, którzy się spodziewali Bożej interwencji, którzy widzieli pewne braki, pewne słabości właśnie w tych więzach pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Ale patrząc tak nawet już po ludzku, dosłownie, zobaczmy w tej rzeczywistości przymierza, w tym wymiarze cielesnym, w tej rzeczywistości narodu izraelskiego, tak historycznie Maryja się pojawia jako pierwsza. Oczywiście wiadomo, Jezus jako Syn Boży jest odwiecznym Bogiem, istniejącym od zawsze. Ale jako człowiek On się rodzi później. Jest wiadoma sprawa, że Syn jest zawsze tak fizycznie młodszy od swojej mamy. I to by też nam tłumaczyło właśnie taką kolejność. Najpierw na tym weselu, na tej rzeczywistości przymierza Boga z Jego ludem w tym Izraelu pierwszego wieku pojawia się Matka Jezusa, Maryja. Potem pojawia się tam Jezus. Jezus, który dopiero co powołał pierwszych uczniów, a zatem z tymi swoimi pierwszymi uczniami. I w pewnym momencie Matka Jezusa mówi, nie mają już wina. I to jest, możemy powiedzieć, taki punkt zawiązujący całą akcję, taki punkt wyjścia. Maryja zauważa brak. I sama rzeczywistość jej interwencji jest bardzo ciekawa. Dlaczego? Bo tutaj znów wracamy do rzeczywistości, do poziomu dosłownego, do tej rzeczywistości kulturowej w Izraelu. Jak się bawiono w Izraelu? Jak funkcjonowały te wszystkie zabawy, przyjęcia? Otóż kobiety bawiły się osobno i mężczyźni bawili się osobno. Tak samo było z tańcami. Mężczyźni tańczyli osobno, kobiety tańczyły osobno. A zatem kobieta nie miała wstępu do sali mężczyzn. Nawet jeżeli byśmy postudiowali kwestie dotyczące tańca, to w języku hebrajskim istnieją dwa różne rdzenie hebrajskie opisujące taniec. Jeden rdzeń opisuje taniec kobiet i kobiety tańczyły w kółkach, czyli jakieś takie koliste ruchy wykonywały. Natomiast mężczyźni tańczyli podskakując do góry i na dół. Takie podskoki. W taki sposób jest opisany, ten rdzeń to wyraża. Tak na przykład tańczył Dawid przed Arką Pana. Takie właśnie podskoki. Natomiast kobiety bardziej takie koliste ruchy. Bardzo jest to ciekawe, możemy się nad tym zastanowić. W każdym razie pokazuje nam już tutaj taką specyfikę kulturową, że te dwie rzeczywistości były oddzielone. Zresztą nie było to, było to związane właśnie z taką separacją płci w judaizmie, która się utrzymała również po dzień dzisiejszy w judaizmie ortodoksyjnym. Ale ta rzeczywistość tańca, ona też miała swoją bardzo ciekawą konotację, bo dlaczego oni tańczyli osobno? Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ tutaj nie mówię akurat o weselu i o osobnych salach, ale na przykład jak były różnego rodzaju uroczystości, nawet religijne, to mężczyźni przypatrywali się tańczącym kobietom, a kobiety przypatrywały się tańczącym mężczyznom. I wtedy właśnie no, mogło dojść do jakiegoś, no nie wiem, poznania. Tak, do cudu, tak, do cudu miłości mogło dojść. Tak też możemy powiedzieć. No bo zobaczmy, jeżeli kobieta tańczy z mężczyzną, no to tak nie mogą widzieć piękna tego tańca, bo stoją za blisko siebie. Ktoś to tam kiedyś wytłumaczył. Niemniej jednak właśnie też służyło to temu, żeby mężczyźni, obserwując tańczące kobiety, spoglądali, która by mogła stać się w przyszłości jego żoną. I podobnie też, no, może kobiety tutaj miały mniejszy wpływ, ale mogły też jakieś upodobanie uzyskać ku jakiemuś mężczyźni. Ale to oczywiście to już są rzeczy zupełnie dodatkowe, dygresyjne i nie posiadające tutaj zbyt dużego znaczenia dla naszego tekstu. Może tylko trochę koloryzujący ten tekst. Natomiast trzeba zauważyć wielką odwagę Maryi, że Maryja po pierwsze przełamuje barierę kulturową, przychodzi do Jezusa właśnie w tej kwestii, jakby pozostawia salę kobiet i przychodzi do Jezusa, który jest na sali mężczyzn i mu tę sprawę przedstawia, to jest raz. A druga rzecz właśnie to, że Maryja to zauważa. Nie zauważają tego organizatorzy, nie zauważa tego Pan Młody, w ogóle o Państwu Młodym, którzy niby powinni w tym tekście być najważniejsi, prawie tutaj nie ma mowy. Nie zauważa tego starosta weselny, nikt tego nie zauważa. Zauważa to tylko Maryja. I tutaj w związku z tym no to by było bardzo dziwne w przypadku takiego zwykłego, normalnego wesela. Dlatego od razu ta kwestia przenosi nas na symboliczny wymiar lektury i pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz, że Maryja jest tą osobą, która jest w stanie zauważyć ten bardzo ważny brak. Bo czym jest to wino? Wino jest rzeczywistością symboliczną, oczywiście tutaj w tym tekście, i oznacza rzeczywistość, no jest składnikiem pożywienia, jest Bożym darem, jak mówi nam Pismo Święte, jest znakiem dobrobytu, jest symbolem przymierza, jest też symbolem miłości, jest symbolem radości. Czyli jak weźmiemy sobie właśnie to pod uwagę, Maryja zauważa, że na godach weselnych, czyli w rzeczywistości przymierza pomiędzy Bogiem i ludem Izraela, zaczyna brakować smaku. Może nie tyle zaczyna brakować, tego smaku już w ogóle nie ma. Po prostu jest totalna pustka, jest totalna suchość i jakby wszystko już na tym weselu zamarło. To jest, moja droga, taka ciekawa rzecz. Kiedyś tak rozważałam dłużej tę rzeczywistość i doszłam do wniosku takiego, że Maryja, ona, dlaczego inni nie zauważyli? Dlaczego inni nie zauważyli? Bo ona doskonale wiedziała, czym jest to wino. Bo ona doskonale znała jego smak. Bo ona to wino w sobie posiadała. Bo ona posiadała w sobie pełnię ducha. Ona posiadała w sobie pełnię Bożej miłości i doskonale była w stanie zauważyć, wyczuć, odkryć, że ktoś tej miłości nie posiada, że ktoś tego życia w sobie nie ma, że ktoś już po prostu umiera z nieszczęścia, tak byśmy po ludzku powiedzieli. Sama ona wie, czym jest to wino i natychmiast dostrzega, jak ktoś tego wina nie ma. Moi drodzy, tutaj od razu nam się wyjawi niesamowite odniesienie egzystencjalne do Maryi, do Matki Jezusa. Ona jest właśnie mistrzynią świata w zauważaniu tego wszystkiego, co jest naszym brakiem. Szczególnie tym brakiem duchowym, nie tylko brakiem duchowym oczywiście. Ona zauważa wszelkie nasze potrzeby, ale to nam pokazuje jej charakter, jej specyfikę. Ponieważ ona posiada w sobie pełnię wszelkich darów bożych i ludzkich, jest absolutnie ze stworzeń, z istot ludzkich najdoskonalszym stworzeniem Boga, najpiękniejszym stworzeniem Boga, jest jednocześnie naszą siostrą, jest jednocześnie naszą matką, jest jedną z nas, czuje z nami niesamowitą więź i natychmiast dostrzega to, czego my nie mamy, czego nam brakuje. To jest właśnie jej specyfika. Te gody, to wesele, to jest, możemy powiedzieć, też symbol naszego życia, też symbol naszej więzi z Bogiem, którą my przeżywamy podczas naszego życia. I ona właśnie w to życie wchodzi i wszystko od razu zauważa. Właśnie, brakuje czegoś, co jest ważne, co daje szczęście. Zobaczmy, Ewangelie synoptyczne nawet przyrównują nam Ewangelię do młodego wina, które należy lać do nowych bukłaków. Nawet Jezus też przyrównuje siebie do właśnie Pana Młodego, z którym należy się cieszyć, dopóki jest pomiędzy ludźmi, a właśnie ten czas braku wina, czas smutku będzie związany z tym, z czasem zabrania Pana Młodego, kiedy Pana Młodego nie będzie, czyli kiedy no, zostanie zamordowany, zostaje ukrzyżowany. Co ciekawe, tutaj to słowo wino występuje bez rodzajnika. Wina nie mają. Oznacza, że to wino skończyło się kompletnie. Nie mają już żadnego wina. W najmniejszym stopniu. Już go wcale nie ma. Czyli jest to pustka. I Maryja, zauważając ten brak, przychodzi z tym brakiem do Jezusa. I tutaj pojawia się, możemy powiedzieć, najtrudniejszy moment tego tekstu, który się doczekał bardzo szerokich interpretacji, rozważań i opisów, ponieważ mamy do czynienia z językowym idiomem. Jezus dosłownie tutaj mówi, co mnie i Tobie, możemy sobie tutaj to powiedzieć do tego, ti, emoi, kai, soi. Właśnie sobie, ti, co, emoi, mnie, kai i soi, Tobie. Co mnie i Tobie, kobieto. I kolejne słowa, jeszcze nie nadeszła godzina moja. I właśnie, jak to należy rozumieć? Co tutaj Jezus chce zakomunikować swojej matce? Co ona z tego zrozumiała? Czy Jezus jej odmawia? Czy Jezus potwierdza jej stwierdzenie? Właśnie to zdanie, ta wypowiedź jest niesamowicie wieloznaczna. Otóż interpretacje są bardzo obfite. Po pierwsze, co może tutaj znaczyć to stwierdzenie? Że Jezus nie życzy sobie interwencji, bo godzina nie nadeszła, więc nie będzie interweniował. I niektórzy to tak interpretują. Jezus odmawia swojej matce. To jest jedna rzecz. Inni mówią, że niekoniecznie. To tutaj jest najważniejsze. Jezus ma rozpocząć mesjańską działalność. Właśnie zresztą widzimy, zbiera uczniów, powołuje uczniów, zaczyna tworzyć swoją wspólnotę, już ma rozpocząć swoją działalność. I tutaj nie używa do Maryi określenia matko, zwraca się do niej w taki zupełnie inny sposób, mówi do niej kobieto, niewiasto i ukazuje jej nowe więzy zaangażowania apostolskiego. Czyli mu chce tak jakby powiedzieć, chce tak jakby potwierdzić tym wyrażeniem kobieto, że teraz cała rzeczywistość się zmienia, że właśnie się coś nowego zaczyna, czyli właśnie potwierdza, że się zaczyna jakiś nowy etap, bo teraz to już nie jest tak, że ty jesteś moją mamusią, a ja jestem twoim synkiem, tylko teraz jesteśmy partnerami, jesteśmy współpracownikami w wielkim Bożym dziele, które się dokonuje, które się rozpoczyna. A ta rzeczywistość się dopełni właśnie w momencie krzyża, gdzie Jezus po raz kolejny w ten sam sposób zwróci się do swojej matki, kobiety. Oto syn. To pojawi się również po raz kolejny. Inni widzą tutaj jeszcze taką możliwość, że Jezus chce powiedzieć Maryi, no ale czym ty się w ogóle martwisz? Przy mnie jest niemożliwy jakikolwiek brak. Jestem obecny i jestem gwarancją obfitości. Nic złego się nie stanie. Ja o wszystkim pomyślę. Tak jakby potwierdzał Maryi właśnie, że jego obecność wprowadza tutaj nową jakość życia. Natomiast dopiero wtedy, kiedy jego zabraknie, nastąpi ten czas postu. Inni widzą tutaj właśnie taką chęć jakiegoś zdystansowania się Jezusa od jakichś ziemskich nadzwyczajności. Że Jezus odpowiada w taki ostry sposób Maryi, ponieważ nie chce czynić jakichś rzeczy spektakularnych. No, co zresztą w innych miejscach Ewangelii też mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Nie chce być postrzegany jako wielki cudotwórca, rozmnażacz czy stwórca wina. No pomyślmy, co by to było, gdyby taka fama o Jezusie się rozniosła. Na każdym weselu by był proszony. Nic innego by nie mógł robić, tylko chodzić na wesela. Więc Jezus absolutnie nie szuka poklasku u ludzi, szuka właśnie jedynie wypełnienia woli Ojca, właśnie wypełnienia godziny, która się dokona na krzyżu i dopiero tam objawi się to mesjańskie wino. Dlatego właśnie mamy tutaj do czynienia z odniesieniem do godziny Jezusa, co w Ewangelii Janowej zupełnie w każdym miejscu odnosi się do męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Ale jak widzimy, Maryja nie odczytuje tego jako odmowę. My po geście Maryi możemy niejako zrozumieć, jak ona to zrozumiała, a na pewno zrozumiała to w sposób najdoskonalszy, bo Maryja po tym stwierdzeniu Jezusa natychmiast zaczyna działać. Mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I rzeczywiście Jezus znajduje tutaj rozwiązanie dla braku tego wina. A tak naprawdę takim, można powiedzieć, no, fundamentalną rzeczą w tym tekście jest to zrozumienie, jest to wytłumaczenie tej nowej relacji, jaka teraz się rozpoczyna pomiędzy Maryją i Jezusem, pomiędzy Matką i Synem. I ta rzeczywistość, jak sobie powiedzieliśmy, nowej relacji wprowadza nowy czas w historii zbawienia. Czas nowego przymierza. Także właśnie zakwestionowanie tych wcześniejszych relacji. Tak jak w Ewangelii Łukasza Jezus powiedział, czemu się mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oczywiście to był taki wyskok ze strony 12-letniego Jezusa, który już przeczuwa tutaj w tym momencie, że ta jego misja wykroczy poza zwykłe rodzinne życie i przynależność do swoich rodziców w Nazarecie, ale jeszcze po tej scenie Jezus grzecznie wraca do tego Nazaretu i jest podległy swoim rodzicom aż do 30 roku życia. Niemniej jednak to stwierdzenie w Ewangelii Łukasza już nam pokazuje, że Jezus uprzedza, wybiega, jakby przeczuwa ten nowy czas, który się tutaj dokona. Co ciekawe, tylko w tym naszym tekście i w scenie pod krzyżem na Golgocie Jezus nazywa Maryję kobietą. Nigdzie indziej, nawet w innych pismach jakichś rabinicznych, nie pojawia się właśnie takie stwierdzenie, że Syn nazywa Matkę w ten sposób. Czyli właśnie widzimy, że Ewangelista chce zupełnie zmienić spojrzenie czytelnika na relację Jezusa i Maryi. Że jest ona nie tylko jego biologiczną matką. Właśnie potem już interpretatorzy czy ojcowie Kościoła będą bardzo mocno podkreślać, że Maryja jest przede wszystkim uczennicą swojego Syna. Jest współpracowniczką w dziele zbawienia, że razem współdziałają, że ta relacja ludzka naturalna się zmienia. Zresztą też widzimy w tekstach Ewangelii Synoptycznej, kiedy Jezus mówi, że nie ten jest moją matką, siostrą, bratem, kto jest z nim według ciała, ale ten, który słucha Słowo Boże, wypełnia wolę mojego Ojca. To są właśnie ci, którzy wchodzą w te nowe więzy rodzinne z Jezusem. I tutaj w życiu Jezusa i Maryi rozpoczyna się właśnie ten nowy etap, który dojdzie do całej pełni w szóstym dniu, właśnie w tym momencie śmierci Jezusa na krzyżu. Właśnie, czy godzina Jezusa nadeszła, czy nie nadeszła? To stwierdzenie w języku greckim może być znów interpretowane na różne sposoby. Dlaczego? Bo w pierwotnym zapisie to zdanie nie posiadało żadnych znaków interpunkcyjnych. Czyli my nie wiemy, czy jest to pytanie, czy jest to stwierdzenie. A od tego zależy w dużej mierze zrozumienie tego zdania. Czyli właśnie, może Jezus powiedzieć, moja godzina jeszcze nie nadeszła, zatem nie będę działał. Ale, no właśnie, byłoby to dziwne, bo w czwartej Ewangelii godzina Jezusa nigdy nie wiąże się z zrobieniem jakichś znaków czy cudów, tylko wiąże się z Jego męką. A jeżeli właśnie Jezus stwierdza tylko, moja godzina nie nadeszła, tak jakby nie będę działał, to dlaczego Maryja tutaj wychodzi z inicjatywą do sług i mówi, proszę tutaj wszystko robić, co mój Syn powie. Więc taka rzeczywistość tutaj odpada. Niektórzy ojcowie Kościoła, jak Grzegorz z Nysy, czy Teodor z Mopsuestii, czy Efrem Syryjski, widzą tutaj pytanie. Czyż moja godzina nie nadeszła? Właśnie takie pytanie retoryczne. Tak jakby Jezus tym stwierdzeniem chciałby pocieszyć swoją matkę. Kobieto, nie martw się. Moja godzina nie nadeszła. Zobacz, wszystko się zaczyna. Ja wszystko biorę w swoje ręce, ja się wszystkim zajmę. Niczym się nie martw. I Maryja, uspokojona tym stwierdzeniem, właśnie zaprasza sługi, zaprasza współpracowników do podjęcia wielkiej akcji przywracania radości temu światu. Tak byśmy mogli to globalnie podsumować. Możemy też obydwa sensy połączyć tutaj razem. Można tutaj też takie interpretacje znajdujemy, tak możemy to sparafrazować. Jezus chce powiedzieć swojej matce, jaka jest relacja tutaj kobieto między mną i tobą, teraz, kiedy moja godzina się zbliża. Jakie więzy będą nas łączyć teraz w tym nowym czasie? Bo widzisz, że zaczyna się tutaj coś zupełnie nowego. Także oczywiście podsumowując to zdanie Jezusa, musimy rozumieć na płaszczyźnie profetycznej. Jezus tutaj zapowiada nową rzeczywistość. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o wesele, o wino, to znaczy o wodę, która stanie się winem, ale chodzi tutaj o globalną rzeczywistość przemiany świata, która się właśnie dokona w momencie Jego śmierci. I Maryja zwraca się do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To też jest takie, moi drodzy, ciekawe, że zobaczmy, ten znak nie dokonuje się bez udziału człowieka. I to jest też takie bardzo ważne, myślę, dla naszego życia, że Bóg chce zbawić nas razem z nami. Mógłby to uczynić bez nas. Jest wszechmogący, jest absolutnie wszechmogący, ale Bóg zaprasza człowieka do współpracy. Pierwszą osobą, najwierniejszą w tej współpracy oczywiście jest Maryja, która zauważa te braki, ale to ona potem zachęca sługi, jakichś anonimowych ludzi, którzy tam są, do podjęcia właśnie tej współpracy, do konkretnych czynów, czyli do noszenia wody. Także ona tutaj przedstawia tę swoją wiarę, niesamowicie silną, a słudzy, którzy podejmują się noszenia tej wody, oni też muszą zamanifestować swoją wiarę, no bo brakuje wina, a mają nosić wodę. I to, jak widzimy, bardzo dużo wody, a kranów tam nie było. Jeżeli chodzi o małą miejscowość, trzeba było pójść do źródła, trzeba było przytargać ciężkie dzbany z wodą i te stągwie zapełnić, napełnili je aż po brzegi. Czyli mamy do czynienia tutaj z wielkim wysiłkiem człowieka. Tutaj też widzą jeszcze autorzy odniesienie czy do księgi Rut, kiedy Rut mówi do teściowej: wszystko to, co powiesz, zrobię. Że tutaj też taki kontekst małżeński, oblubieńczy, bo o zaślubinach ta księga opowiada. I podobnie w przypadku Józefa Egipskiego, kiedy panuje głód właśnie, czyli jakiś brak również w Egipcie, wszyscy przybywają do Egiptu po zboże i wtedy faraon mówi: idźcie do Józefa i wszystko, cokolwiek powie, uczynić. Tutaj w wersji greckiej Księgi Rodzaju pojawiają się identyczne słowa jak w naszym fragmencie ewangelicznym. Stągwie kamienne. Albo były robione z gliny, ale o wiele cenniejsze były stągwie z kamienia. Też zakopywano je w ziemi częściowo. A te kamienne właśnie nie zaciągały nieczystości rytualnej, więc można było spokojnie obmywać się. No, chodziło tutaj nie tyle nawet o jakąś higienę jako taką, ale o czystości, nieczystości rytualne, czyli jeżeli jakiś pobożny Żyd wyszedł z domu, dotknął jakiejś rzeczywistości, czy nawet przez przypadek zetknął się z kimś nieczystym, zawsze musiał brać pod uwagę, że taka rzeczywistość mogła nastąpić i kiedy wraca do domu, obmywa się właśnie z tej ewentualnej nieczystości rytualnej. Czyli są one tutaj takim symbolem judaizmu i wszystkich jego struktur. To jest też takie bardzo ważne. I zaskakujące jest, że jest ich tutaj sześć, bo normalnie rodzina miała jedną stągę w domu. A że tutaj jest sześć, to chodzi tu o to, że mamy do czynienia znów z jakimś symbolem. I szóstka też jest symbolem wskazującym na niedoskonałość, na brak pełni. Wskazuje na niedoskonałość człowieka, który dąży do doskonałości Bożej, do tej cyfry Bożej, jaką jest siódemka. To jest właśnie ta pełnia. Stąd też w tej lekturze symbolicznej chodziło o to, że te żydowskie ryty są niedoskonałe, są niewystarczające, nie przynoszą człowiekowi świętości, przemiany życia i jest tutaj wielkie oczekiwanie na coś nowego. I tę nowość przynosi Jezus. Właśnie co ciekawe, że nawet te stągwie są tutaj puste. Czyli to pokazuje, że no, nastąpiło zupełne jakieś, zupełny kompletny brak. Ta rzeczywistość judaizmu i wszystkich tych jego przepisów, możemy powiedzieć, legła w gruzach. Nie przemienia i nie uświęca to nikogo. I wszystko musi się zacząć od początku. Niektórzy interpretatorzy tę rzeczywistość noszenia wody porównują też do głoszenia Bożego Słowa. Że apostoł, jakiś właśnie wysłannik, chrześcijanin, już oczywiście na tej późniejszej płaszczyźnie życia Kościoła, głosi słowo. To jest to jego noszenie wody. A Jezus swoją mocą to ludzkie głoszenie przemienia w rzeczywistość zbawienia, czyli wypełnia to ludzkie słowo Duchem Świętym i wtedy to zwykłe, ubogie ludzkie słowo nabiera takiego smaku, że ten smak uszczęśliwia serce człowieka, tak jak, jakby się człowiek napił wina. Zresztą ojcowie Kościoła mówili o tym trzeźwym upojeniu Duchem Świętym, że Duch Święty właśnie rodzi w sercu człowieka no, taką radość, takie szczęście, takie spełnienie, tak jak właśnie na tym poziomie ludzkim, naturalnym, tak, takie porównywanie znajdowali właśnie w spożywaniu wina, które rozwesela serce człowieka, które rodzi tak wielką radość, że właśnie człowiek no, jest w takim stanie prawie totalnego niepanowania nad sobą. Podobne rzeczy właśnie działy się, kiedy Duch Święty zstępował na Kościół, jak pamiętamy, okrzyknięto ich jako pijanych młodym winem. Więc ta ich radość szaleńcza musiała być tak niewymowna, iż byli postrzegani jako osoby nietrzeźwe. Co się potem dzieje? Te stopy są wypełnione wodą i teraz następuje bardzo trudny moment, bo słudzy mają zaczerpnąć wodę. Oni wiedzą, że to jest woda, bo ją nosili, bo widzieli, że była to woda. A teraz Jezus daje jeszcze trudniejsze polecenie niż wcześniej, bo zobaczmy, wcześniej to noszenie wody mogło ich bardzo kosztować, bo to był trud. Jakiś bardzo ludzki wysiłek materialny, dźwigania, noszenia, biegania po tę wodę. A teraz oni muszą przekroczyć siebie, tak jakby zaufać totalnie słowu Jezusa. No i co? I my mamy tutaj ośmieszyć się, czy nawet popaść w niełaskę u starosty, my mu mamy wodę zanieść do picia? No to przecież on nas przepędzi, zwolni i będzie marny nasz los, jak my coś takiego zrobimy. No będzie skandal zupełny na weselu. I zobaczmy, jak bardzo ważne jest uwierzyć słowu Jezusa. To jest niesamowicie ważny moment właśnie w procesie również przemiany tych sług. Oni są, możemy powiedzieć, też tą wodą, która staje się winem. Sami w sobie, ponieważ czerpią i zanoszą. I moi drodzy, no właśnie, to się przyrównuje też do rzeczywistości zbawienia. W księdze Izajasza mamy to stwierdzenie: wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. To jest właśnie obraz ich wiary, dzięki której mogą przyjąć dar zbawienia, bo to się dokonywało w pierwotnym Kościele. Ludzie otwierali się na rzeczywistość zbawienia w jaki sposób? Przez wiarę, że przyjmowali Słowo, wierzyli Słowu Jezusa głoszonemu przez apostołów i tak jakby czerpiąc tę wodę Słowa, nagle doświadczali, że to jest jednak wino Ducha. Coś absolutnie niesamowitego. Ale musiało nastąpić właśnie to przekroczenie siebie i ta rzeczywistość zawierzenia Słowu Jezusa. Co ciekawe, moi drodzy, tekst Ewangelii wcale nam nie mówi, co zazwyczaj w obiegowych interpretacjach się pojawia, że cała woda w sześciu stąpiach przemieniła się w wino. Mogło tak być, ale zobaczmy, tekst wcale nam tego nie mówi. Nie mówi wcale też o tym, że wszyscy to wino pili, że wszystkim to wino smakowało, że nastąpiło powszechne, możemy powiedzieć, poruszenie z powodu tego niezwykłego wina, ale tylko jedna osoba tak naprawdę odkryła to, co się stało. Czyli starosta weselny i ci, którzy tę wodę czerpali i zanosili starości. Są nawet takie przypuszczenia, oczywiście nie do końca się możemy z tym zgodzić, zaraz powiem dlaczego, iż jedynie ta woda zaczerpnięta do dzbanka ze stągwi i zaniesiona w momencie niesienia, czy w momencie nalewania starości stała się winem. Niektórzy w ten sposób to interpretują. Ale to by przeczyło no, takiemu obrazowi czasów mesjańskich, co jest też intencją tego tekstu, żeby właśnie ukazać obfitość wina. Mesjasz miał przynieść obfitość wina. Miał przygotować ucztę, sam Bóg dla wszystkich ludów z najtłustszych miejsc, z mięs i z najwybojniejszego wina. To jest symbol czasów mesjańskich. Stąd też tak interpretuje się i wyprowadza się takie tłumaczenie, że tego wina było mnóstwo, było pod dostatkiem, była przeogromna ilość, wielka obfitość i to wino było znakomite, co też postrzegamy potem też z tej wypowiedzi. Bardzo dziwny jest ten obraz tego starosty, który kosztuje wina, owszem, on się tutaj zachowuje w sposób taki bardzo ludzki i przyziemny, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, jest zaskoczony jakością tego wina. Ta jego wypowiedź pokazuje nam fakt, iż ten brak tego wina nastąpił już po pewnym czasie tego wesela, że to nie jest początek wesela. Bo stwierdzano tak, no, kiedy już ludzie przez dłuższy czas piją wino i sobie podpiją i już nie rozróżniają tak dobrze jakości wina, czy mają do czynienia z winem lepszym czy gorszym, no to widać, że było to przyjmowane, że wtedy stawiano gorsze wino. Natomiast starosta jest zaskoczony, że już na tym etapie wesela pojawia się wino znakomite. W związku z tym właśnie woła pana młodego i też mu to tutaj komunikuje, gratuluje, zwraca się do niego. Ale zobaczmy, ten pan młody jest zupełnie anonimowy, on nic nie mówi. Jest to zupełnie zaskakujące i to nam od razu pokazuje, że tak naprawdę ci nowożeńcy, oni tutaj nie są głównymi bohaterami tego tekstu, że tak naprawdę nie chodzi o to zwykłe wesele w Kanie Galilejskiej, ale właśnie chodzi o te duchowe gody pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I tak naprawdę to przecież to wino nie postawił ten pan młody, który tutaj przeżywał swoje zaślubiny z panną młodą, ale to wino postawił pan młody Jezus Chrystus, ten, który poślubia Kościół. Zobaczmy, do jakiego tutaj sprytnej zamiany dochodzi w tym tekście. Wynika tutaj właśnie taka kwestia, że tak jakby ten starosta weselny, który w symbolicznej lekturze też może być tutaj odczytywany jako przedstawiciel judaizmu, co odkrywa? Że to, co przynosi Chrystus, ma niesamowity smak. Skąd on to ma? Skąd on ma ten moc? Już widzieliśmy, jak bardzo wielu Żydów współczesnych Jezusowi, nawet faryzeuszów, zastanawiało się nad tym. Potem tak samo patrząc na dzieła i znaki czynione w Kościele, patrząc na chrześcijan, zastanawiali się, skąd oni to mają? Skąd te znaki i cuda? To jest, możemy powiedzieć, to wino. I starosta nie wie, skąd to wino się wzięło. Widzi, że jest dobre, że jest niesamowicie dobre, ale nie robi nic więcej. Nie wchodzi, można powiedzieć, w jakąś bliższą komitywę z panem młodym. Nie wchodzi we wspólnotę z nim. Stwierdza fakt i rzeczywistość się kończy. Rzeczywistość, ta scena się urywa. Także możemy tutaj zobaczyć bardzo dokładnie właśnie rzeczywistość Kościoła współczesnego Janowi. Jest może dostrzeżenie jakiejś niezwykłej mocy obecnej w Kościele, w chrześcijaństwie, w uczniach Chrystusa, którzy pełni Ducha Świętego, tego nowego wina, niosą orędzie Chrystusa. Ono zapala, ono rodzi dobro, nowe życie, niesie ten smak. I ten starosta to zauważa. I ci, możemy powiedzieć, współcześni kościołowi Żydzi, czy nawet przywódcy judaizmu, w jaki sposób to postrzegają, ale nie potrafią wyciągnąć z tego żadnych wniosków. I w ten sposób cała nasza rzeczywistość się urywa. I tak samo ten starosta nie wie, skąd to wino pochodzi. Tak samo właśnie współcześni Jezusowi, czy nawet współcześni apostołom i Kościołowi nie wiedzą, skąd pochodzi ta nauka. Nie wiedzą, skąd pochodzi ta moc. Co to jest za smak? Od kogo to jest? Kto to stworzy? Zobaczmy, to nam pokazuje to. Tajemniczość tego daru Bożego. Jest to wino niewiadomego pochodzenia. I nikt nie może rozpoznać, skąd tak naprawdę ono się wzięło. Jest to, tak ewangelista to kończy, jest to początek znaków. Pojawia nam się tutaj znów słowo arche, tak jak na początku prologu Ewangelii Janowej. Może oznaczać to pierwszy znak, jest to rzeczywiście pierwszy z 7 znaków w Ewangelii Jana, ale też początek, fundament jakiejś nowej rzeczywistości. Czyli jest to inauguracja znaku. Znak, który jest, możemy powiedzieć, takim kluczem do odczytania i zrozumienia wszystkich kolejnych znaków Ewangelii Jana, bo już teraz wiemy, że wszystkie te znaki będą gdzieś nawiązywały do daru zbawienia, odkupienia, które przyniesie Chrystus. I każdy z tych znaków, które sobie będziemy po kolei omawiać, będą nam pokazywać jakiś inny wymiar daru Chrystusa, jego daru odkupienia. Tutaj akurat właśnie widzimy to wino, które symbolizuje nowe przymierze w krwi Chrystusa i symbolizuje jednocześnie Ducha Świętego, który przynosi nową miłość i nową radość, jest tym nowym winem w Kościele. Ten pierwszy tydzień działalności Chrystusa też nam objawia, pokazuje objawienie się chwały. I znów to nam nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa, bo właśnie tam się objawia Jego chwała. Czyli to wino już też nam zapowiada ten wymiar, zmartwychwstanie Jezusa. Inaugurację tygodnia, który już nas wprowadza w rzeczywistość wieczności, tego wieczystego przymierza, które już nigdy się nie skończy. Także ten pierwszy znak objawia chwałę Jezusa i również wskrzeszenie Łazarza, który będzie siódmym znakiem, też nam objawi chwałę Jezusa. Też mamy tutaj taką korespondencję. I to wszystko kończy się wiarą uczniów. Także to jest takie uwieńczenie, zobaczmy, tego całego tygodnia powoływania nowej wspólnoty, które się rozpoczęło świadectwem Jana Chrzciciela, który wskazał, uczniowie, którzy poszli, następni, którzy przekazywali. Pojawia się znak i uczniowie zaczynają wierzyć. Uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nie ma mowy nic o tym, że uwierzyła matka, bo matka już wierzyła. I ona już była w tej swojej wierze ugruntowana. Cała jej postawa, wszystko to, co uczyniła i powiedziała, wskazywało na jej głęboką wiarę. Także tutaj współdziałanie, zobaczmy, Jezusa i Maryi, tutaj możemy powiedzieć nowej pary, nowego stworzenia, współpracowników w dziele zbawienia, doprowadziło do właśnie wiary uczniów Jezusa. Także na tej płaszczyźnie symbolicznej zobaczmy, to stwierdzenie o wierze uczniów też nam objawia rzeczywistość jakichś zaślubin. Mówiliśmy o zaślubinach w Kanie, ale to właśnie wiara uczniów to jest ta rzeczywistość, w której oni poślubiają Chrystusa, czy przynajmniej doświadczają takich duchowych zaręczyn z Chrystusem, a dopiero potem ta wiara w pełni w nich wzrośnie już po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego. Czyli właśnie, już tak podsumowując, mamy tutaj symbol objawienia. To wesele jest to symbol objawienia, które przynosi Jezus. Symbol zaślubin, znak czasów mesjańskich. Jezus jest tutaj oblubieńcem i poślubia oczywiście lud Boży, którego przedstawicielką jest Maryja. Maryja jest właśnie przedstawicielką tego Syjonu, ludu Starego Testamentu, a jednocześnie ludu Kościoła. Jest to oblubienica, która wszystkich nas wzywa do tej otwartości wiary, do tego, aby otworzyć się na te zaślubiny wiary, na nową więź z Chrystusem. I w efekcie właśnie dochodzi do tych zaślubin, dokonuje się to tutaj w tym momencie wyznania wiary przez wspólnotę.